Słuchaj nas na weszło.fm.
Słuchacie Radia Weszło FM, to audycja Football Bloody Hell. Jak zawsze co poniedziałek o godzinie 13 rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najlepsze w angielskim futbolu. A jako że przerwa reprezentacyjna, no to gość trochę inny niż zwykle. Gość na pewno wyjątkowy, człowiek, który gdzieś tam z bliska poznał tą angielską piłkę, z bliska poznał Premier League, Jarosław Fojut, dzisiaj obrońca Wispy Płock, ale w przyszłości chociażby Bolton Wanderers. Witam cię serdecznie, Jarek, cześć.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to na początku, zanim tak wrócimy do tych twoich czasów, no to śledzisz jeszcze cały czas Premier League, najlepsza liga na świecie według ciebie, największa pasja?
No nie tylko według mnie, sądzę, że większość ekspertów i tych, co obserwują piłkę nożną na co dzień, na pewno uważają, że jednak ta liga angielska jest najlepszą ligą i tu tak naprawdę na wielu płaszczyznach oczywiście można dyskutować na temat ostatnich, powiedzmy nawet dekady, jeśli chodzi o rozrywki europejskie, które drużyny tam były w tych finałach, że to jednak ta Hiszpania ma więcej tych zespołów. Ale sądzę, że patrząc z perspektywy, no nawet kibica, jest to jednak najbardziej taka emocjonująca liga, no i chyba najlepsza.
No i co, ochłonąłeś już po ostatnim meczu Liverpool City, bo emocji było dużo.
Tak, emocji było dużo, choć powiem szczerze, że byłem zaskoczony, jak otwarta była ta gra, jak obydwa zespoły podeszły do tego meczu, szczególnie Manchester City tutaj mnie zaskoczył bardzo. Ale no co tutaj dużo mówić, no tyle było już powiedziane o tym meczu, że no mi tylko zostaje to, żeby po prostu no ukłonić się na zasadzie, inaczej pokazać po prostu po angielskiej piłce, że ten produkt, jakim jest Premier League, no w takim meczu pokazuje, że naprawdę potrafią się sprzedać i cieszy to, że takie mecze na najwyższym poziomie, mówię o takim gatunku i o takim ciężarze, pokazują i satysfakcjonują nas, kibiców, i oczywiście wszystkich, którzy obserwują tą ligę.
No ale miałeś jakieś takie myśli, że City trochę się mogło czuć rozżalone, że trochę ich sędzia tam przekręcił, czy jednak wybroni się z tych tam decyzji?
No chyba nie, chyba się nie wybroni, bo większość, większość osób twierdzi. Znaczy oczywiście można patrząc na ten mecz z perspektywy takiej, że no jednak mimo wszystko Liverpool strzelił 3 bramki, stracił tylko jedną.
Widać, że Anglicy, no jedyna może rzecz, której by się mogli gdzieś tam od polskiej ekstraklasy nauczyć, to może kwestia tego korzystania z VAR-u, bo mam wrażenie, że u nas jest już to trochę bardziej sprawnie robione. Sędzia główny podbiega do tego monitora, rzeczywiście jest głównym, a w Anglii no to tylko i wyłącznie nasłuchuje z wozu, który jest gdzieś tam oddalony i jest zdany tylko na łaskę, bądź nie łaskę swoich kolegów, współpracowników.
Tak, ja sądzę w ogóle, że Anglia, znaczy ja powiem tak, mi się bardzo podobało to, że na początku sezonu właśnie takie sytuacje, do takiej sytuacji dochodziło. Przez chyba pierwsze 2 miesiące było tak, że sędzia praktycznie w ogóle nie podchodził, aby weryfikować, i wydaje mi się, że to było jakieś tam założenie ich, że oczywiście mówię o szybkości gry. Później to się zmieniło, ja już nie pamiętam jaki mecz, ale był jakiś mecz, w którym sędzia jednak zweryfikował to i chyba zmienił decyzję. I z tego, znaczy mi się wydaje, że przede wszystkim brakuje takiego, obojętnie w jakim kierunku by to szło, czy właśnie brak tej weryfikacji, czy z weryfikacją, jak jest u nas, że trzeba być po prostu konsekwentnym, że jeżeli wszyscy robią to w taki sposób, no to już warto jest po prostu zostać. I wydaje mi się, że w tej sytuacji po prostu tam powinno, mówię o Anglii, na pewno powinni się uczyć, bo jak najbardziej mamy to dłużej, patrząc na ekstraklasę, i powinni po prostu może nie być aż tak zamknięci, jeśli chodzi o ich tam te założenia, bo to się rozwija, oczywiście nie ma idealnego systemu, oczywiście w lidze angielskiej jednak to tempo i ma duży wpływ na oglądalność, w ogóle na to, w jaki sposób ten produkt jest sprzedawany, ale wydaje mi się, że to może doprowadzić właśnie, znaczy no wydaje się, no teraz po tej sytuacji widać, że to doprowadza też do takich sytuacji, których no mecze są w pewnym sensie.
No cały czas nie do, no tak, cały czas jest ten czynnik ludzki, ale też jest ciekawa sprawa, bo Anglicy podobnież dlatego nie chcieli korzystać z tych monitorów, bo według nich to przedłuża sztucznie grę. A ja pamiętam niedawno mieliśmy przypadek w meczu Everton-Tottenham, gdzie Martin Atkinson 3 minuty chyba stał i nasłuchiwał, czy będzie ręka Dele Alliego w polu karnym, czy nie, więc i tak to się przedłużyło i w tym samym czasie mógłby, nie wiem, ze 3-4 razy podbiec do tego monitora i jakoś to wszystko załatwić. Natomiast no wiadomo, dla nich to jest pierwszy sezon i dobrze, że ten VAR w ogóle został wprowadzony, no bo jednak tam już idzie gra o wielkie też pieniądze i trzeba minimalizować po prostu te błędy ludzkie. Natomiast no Klopp kontra Guardiola, to też taka rywalizacja trenerów, która była w tle, jeżeli chodzi o Liverpool, Manchester City, dwie różne osobowości. Na którego tutaj ty bardziej wolisz?
Ja powiem szczerze, że ja jestem jednak fanem Guardioli. Oczywiście, no to jest tak, jakby wybierać pomiędzy Messi a Ronaldo. Jest to dwóch wyjątkowych naprawdę trenerów, którzy doprowadzili dwa zespoły do takiego automatycznego grania, do takiego uczucia wśród kibiców, że naprawdę chce się przychodzić i oglądać te mecze. To nie jest to samo. Nawet oczywiście czapki z głów dla Sir Alexa Fergusona, ale tutaj tak naprawdę praktycznie każdy mecz jest naprawdę na wysokim tempie. Ten pomysł na grę jest ciągle ten sam. Nawet słuchając wypowiedzi Pepa Guardioli po tym meczu, który on był bardzo zadowolony z tego meczu. On praktycznie...
Że jest dumny i pokazaliśmy, tak, dlaczego jesteśmy mistrzem.
Dlaczego są mistrzami rok w rok. I to jest niesamowite, że ja to mogę nawet porównać do sposobu, powiedzmy, do jakiejś wizji i misji Realu Madryt i Barcelony. Barcelona... Oczywiście oni mają te same cele, tak? Bo patrząc z perspektywy tych dwóch klubów, obydwa chcą wszystko wygrywać. Ale sposób Barcelony jest inny, bo oni po prostu chcą cieszyć oko, chcą tym pięknem futbolu zdobywać kibiców i oczywiście te trofea, a Real Madryt za wszelką cenę po prostu chcą to zdobywać. I tutaj jest, nie chciałbym powiedzieć, że to samo, ale bo jednak gra Liverpoolu może się podobać. To tempo jest tak zabójcze, że ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda u nich na treningach, w jaki sposób, jak oni trenują.
No też Klopp wzmacnia tę rywalizację, bo ja słyszałem taką historię, bo wiemy, że Liverpool też zespół, który charakteryzuje się niesamowitą determinacją w odrabianiu strat i podobno Klopp wypracowuje to na treningach w ten sposób, że czasami robi gierkę 11-9, pół godziny ona trwa i jest 11 piłkarzy takich tylko defensywnych, że powiedzmy tam, nie wiem, Joe Gomez potrafi być jako skrzydłowy, kontra 9, tam Mane, Salah, Firmino, tych powiedzmy mega ofensywnych, oni przegrywają 2-0 i mają w pół godziny za zadanie na większą liczbę zawodników, ale jednak o mniejszych umiejętnościach ofensywnych odrobić to. No i wiadomo, raz się uda, raz nie, ale oni po prostu już potem jak na meczu mistrzowskim stracą jednego gola czy dwa, to dla nich jakby no nic się nie stało. Gramy swoje, gramy dalej.
Z tego co kiedyś wyczytałem, to też Jose Mourinho podobnie podchodził. On też bardzo często właśnie był przygotowany na każdą sytuację. Czy zespół grał w 10, czy na 10 zawodników, zawsze był przygotowany i jednak był taktycznie. Każdy wiedział, co ma robić. I a propos tego, że każdy wiedział, co ma robić, ja uważam, że kluczem w ogóle w każdym zespole do takiego seryjnego zdobywania punktów jest właśnie to uczucie u piłkarza, że piłkarz wychodzi na to boisko, nie dość, że jest oczywiście przygotowanie fizyczne, techniczne jest bardzo ważne, ale jednak ta taktyka, że wie dokładnie, jeżeli piłka jest tam, mój przeciwnik jest tutaj, to ja wiem, co mam zrobić. Jeżeli mój kolega ma piłkę, ja też wiem, co mam zrobić. Że tam wszystko po prostu oni wiedzą. To jest wszystko później automatyczne, bo tak naprawdę, no, umówmy się, teraz te dane, te analizy, one są tak powszechne, że każdego zawodnika można rozłożyć na części pierwsze, a tym bardziej sposób grania zespołu, więc tutaj nie jest nic nowego. City nie gra nowej piłki, Liverpool tym bardziej, więc tam później po prostu przychodzi to, kto popełni mniej błędów, a jednak chyba City popełniło więcej tych błędów. Ja nie mówię, że jakichś ogromnych, ale samo to ja uważam, że Fernandinho to nie jest zawodnik, który jest środkowym obrońcą. On potrafi oczywiście grać z zespołami poniżej, powiedzmy, tego siódmej pozycji i tam spokojnie sobie da radę, ale on jest tak dobrym defensywnym pomocnikiem i ma taki duży wpływ na zespół, że City traci na tym. Już może nawet nie z jakiejś, może nie z perspektywy takiej wizualnej, bo oni ciągle grają tą samą piłkę, ale zawodnicy, którzy są wokół niego, tracą. Mam na myśli na przykład Kevina De Bruyne, który mając jego za sobą, mam na myśli na defensywnym pomocniku, on zupełnie inaczej gra. I tak jak troszeczkę go brakowało w tym meczu z Liverpoolem. No i to, co tak naprawdę City, ja uważam, jaką ma przewagę w lidze, to przede wszystkim to, że ma szerszy skład, ma dużo szerszy skład. To, co było ich przewagą, no to tak naprawdę tutaj nie było ich przewagą, no bo mieli parę kontuzji. Jestem przekonany, że tak naprawdę Guardiola, jadąc na ten mecz, dawał sobie sprawę, że to będzie bardzo, bardzo trudny mecz do wygrania.
To koniec? 9 punktów już City tego nie odrobi do Liverpoolu?
Jeśli miałbym stawiać jakiekolwiek pieniądze, to bym tak powiedział, tak. Tak bym zrobił. Bym powiedział,
że pieniądze byś postawił wtedy, czy nie?
To jest dobre pytanie. Nie wiem.
Takie, żeby jednak zarszyło coś, jak się pomylisz.
Tak, tak, chyba tak, ale to jest możliwe. To zresztą pokazywały różne zespoły. Ale ciężko jest mi znaleźć, bo oczywiście to jest możliwe, że City odrobi to. Zresztą ja bym w żaden sposób nie wykluczał też... Znaczy tak, ja uważam, że szansa City na dogonienie jest to, że Chelsea i Leicester będzie ciągle w takiej formie, jakiej jest, bo oni mogą zabrać punkty Liverpoolowi, a musi na to liczyć City. Ale z drugiej strony, patrząc na Liverpool, na to, w jakim oni są teraz gazie, w jakiej
jedna formie... Jedna porażka w tym roku w lidze.
Mi jest ciężko w ogóle wyobrazić sobie, że oni są w stanie przegrać. I to oni mieli serię chyba 3 meczów z rzędu, gdzie pierwsi tracili bramkę, tak? I oni wygrywali te mecze, więc to są tak naprawdę momenty, w którym możesz powiedzieć, wow, ten zespół jest gotowy na to, żeby zdobyć mistrza. No i nie mają kontuzji, nie mają takich poważnych kontuzji, które wpływają na jakość tego zespołu.
No za twoich czasów takim zespołem był Manchester United, który często wydawało się, że już ktoś ich złapie, już ktoś ich ma, ale oni jednak zawsze ten Fergie time i wciskali tam 90 plus 3, 90 plus 4 i wygrywali mecze. Natomiast no za twoich czasów Premier League też brylował w Chelsea Frank Lampard, no i teraz na ławce trenerskiej prowadzi tych młodych chłopaków. Dla kibiców Chelsea no to jest bardzo piękna historia chyba, to co się dzieje wokół tego klubu teraz.
Patrząc z perspektywy meczu reprezentacji Anglii, to też dla samej angielskiej piłki. Ja pamiętam, nawet nie wiem, z 5 lat, 6 lat temu była wielka dyskusja w angielskiej piłce, czy oni wychowują na tyle dobrych zawodników, że oni są wszyscy fizycznie dobrze przygotowani, ale jakościowo brakuje. A teraz patrzę na tych chłopaków, którzy grają, mówię, nawet...
Abraham, Mount, Hudson-Odoi.
Już nawet nie tylko z Chelsea, ale też z Leicester.
Chilwell, 3 asysty z Czarnogórą.
Dokładnie. Tu masz zawodników naprawdę bardzo dobrych technicznie, fizycznie, do tego chyba Reece Jones, tak? I się nazywa zawodnik, który teraz zagrał...
Reece James
w Chelsea, jego debiut, też fantastyczny mecz zagrał.
Zatrzymał Zachę z Crystal Palace, a umówmy się, nie jest to najłatwiejszy rywal do zatrzymania.
No nie jest, więc to cieszy oczywiście Frank Lampard, no, ikona, legenda zespołu z Stamford Bridge, więc...
Chyba też taki idol trochę.
Ja jestem kibicem Chelsea, więc dla mnie to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę to pokazuje, że angielska piłka nie tylko ma własnych, powiedzmy, wychowanków i to naprawdę takich, którzy będą grali na wysokim poziomie, ale angielska piłka zaczęła czerpać korzyści z tego, że mają najlepszych trenerów w lidze angielskiej. Mam na myśli tutaj właśnie Jurgena Kloppa, czy Pepa Guardiolę, czy Pochettino, więc oni zaczęli czerpać z tego. Ja oglądając mecz reprezentacji Anglii, popatrzyłem na ten skład, mówię, wow, to naprawdę biło po oczach ta taka świeżość tego zespołu, ta młodość, ta energia. Fajnie, no to cieszy, bo umówmy się, Anglia jest w ogóle Premier League, piłka angielska jest na takim poziomie finansowym, że oni mogliby spokojnie dalej po prostu kupować najlepszych zawodników, a tutaj pierwsze skrzypce, może nie pierwsze skrzypce jeszcze, to nie są jakieś takie największe gwiazdy angielskiego futbolu, mam na myśli teraz samej ligi, no ale to są faceci, którzy nie dość, że bardzo dużo już dużo mają wartość swoją, no to robią różnicę. Miło, no to tylko patrzeć, podglądać i czerpać.
Zwłaszcza, że no, była reprezentacja Anglii na takim rozdrożu, rozstaju dróg. Zresztą jak twój były trener Sam Allardyce odchodził w atmosferze skandalu i nie wiadomo było, w jakim to kierunku dalej pójdzie, ale jeszcze o Samie Allardyce też sobie pogadamy. Natomiast no, jak to oglądasz czasami, nie wiem, West Ham z Łukaszem Fabiańskim, jak jeszcze był zdrowy, w ogóle te mecze Premier League, to jeszcze gdzieś tam kołacze się z tyłu głowy taka myśl, wspomnienia, kurczę, dlaczego mnie tam nie ma i co się stało, że się nie udało?
Nie, już nie ma, bo wiem, co się stało, więc nie zastanawiam się, nie jestem takim zawodnikiem, który po karierze powie, że mogłem grać tam, bo kontuzje.
To co się stało, za słaby byłeś po prostu?
Tak, ja to chyba z Przemkiem Rudzkim kiedyś w rozmowie po prostu powiedziałem, że na tamten moment, w którym... Uważam, że był bardzo kluczowy dla mnie. Już miałem 21 lat chyba. 21 lat, kiedy odchodziłem.
W 2009 przecież tam w zimie.
W 2009 to był. No, 21 lat miałem i po prostu musiałem zdecydować, czy czekać ciągle. Ja miałem chyba jeszcze pół roku albo półtora roku kontraktu. Czy czekać ciągle na to, żeby dostać tą szansę? No, czy po prostu odejść? Nie ukrywam, że ten rok jakby poprzedzający te odejście moje, no był mega dla mnie trudny. Ja ani nie grałem. Ja byłem po wypożyczeniu z Luton przez ten cały rok. gdzie mi bardzo dobrze szło, miałem dużo propozycji Championship. Tam mnie trener nie chciał mnie puścić, później przyszła jakaś jedna kontuzja, druga. I byłem trochę sfrustrowany i zresztą ja zawsze staram się znaleźć środowisko, gdzie się będę czuł komfortowo. Jeżeli się tam nie czuję komfortowo, staram się coś zmienić w sobie, żebym się jakoś dostosował. Jeżeli ja nie potrafię się sam dostosować i nie jest mi z tym komfortowo, to po prostu zmieniam to środowisko, nie staram się w żaden sposób jakoś na siłę brnąć dalej. I tam po prostu się tak czułem.
Mhm. A to jest taka refleksja, która u ciebie przyszła po jakimś czasie, czy ty już wtedy, powiedzmy, czułeś się na tych treningach, nie wiem, że odstawałeś od tych zawodników?
Nie, no już, znaczy wiesz co, to było tak, że to już wtedy czułem, że nie mam żadnych szans. Mhm. Znaczy przede wszystkim w tamtym momencie Gary Megson był takim menadżerem, który on kompletnie zmienił w ogóle całą wizję klubu i przyszły obozy gdzieś, już zauważyłem, że jestem troszeczkę odstawiany na bok, próbowałem, zresztą ja pojechałem wtedy na wypożyczenie we wrześniu chyba do Stockport na miesiąc, ale też tam po prostu złapałem kontuzję i nie byłem w ogóle gotowy, żeby grać i tak człowiek po prostu już zdaje sobie sprawę, jest gdzieś, no i szuka gdzieś jakiegoś ratunku. Na zasadzie fajnie by było gdzieś pójść, znaleźć inne środowisko, gdzie będę miał otwartą głowę, nie będę już tym wszystkim zmęczony. I zdecydowałem się wtedy na powrót do Polski, choć muszę przyznać, że było bardzo blisko, że pojadę w ogóle na inny kontynent. I w sumie miałem już dogadane, bo wtedy to było Toronto, tak. Do Toronto miałem odejść, już miałem praktycznie kontrakt, ale nagle zadzwonił jakiś tam menadżer, mówi, że jest tutaj taka opcja. No i zdecydowałem się na ten Śląsk Wrocław, co było dobrą decyzją, patrząc na całą karierę moją i na to do tej pory, co się wydarzyło, to ja zawsze zresztą uważam, że coś się dzieje po coś i absolutnie nie żałuję niczego.
No tak, mistrzostwo w Śląsku się udało zdobyć, więc trudno, żebyś narzekał. Natomiast jak jeszcze pamiętasz ten swój, nie wiem, pierwszy dzień w Boltonie, już tak jak przyjechałeś, też mieszkałeś u rodziny, tak, u pani Merlin, u pana Bernarda, tak, bo też nie ukryłam, że ten wywiad pozdrawiamy serdecznie, Przemka gdzieś tam prześledziłem. No i tą historię z ubraniami też mógłbyś przypomnieć.
Byłem na testach w Southampton, to chyba było w styczniu tego właśnie roku, gdzie odszedłem, czyli 2004, i w maju na testach w Boltonie. I tam miała być jakaś decyzja, który klub zdecydowany jest czy nie. Dowiedziałem się, że Southampton odpadło i pojechałem do tego Boltonu i Bolton był mega zainteresowany i już wiedziałem, że tam idę. I była kwestia taka, że ja tylko czekałem na sygnał od chyba włodarzy Szamotu, czy tej szkółki w Szamotułach i jednego z menadżerów, którzy to przeprowadzali, że po prostu dać mi znać, że jest wszystko okej okay i po prostu jadę. No i jadę. Ląduję tam w Manchesterze, jedziemy do domu, wychodzę z taką małą walizeczką, pamiętam jeszcze wtedy takie 3/4 spodnie jakieś i pamiętam, jak właśnie Marlin do mnie mówi, to wszystko, tyle, czy tak się oglądała gdzieś za mnie, gdzieś patrzyła, czy gdzieś jakaś wielka, większa torba jest, a ja mówię, że nie, ja wtedy po angielsku, ja byłem odważnym, zresztą jestem dalej odważny, jeśli chodzi o jakiekolwiek języki, nawet jak nie potrafię, to staram się mówić, ale wtedy człowiek jest troszeczkę zestresowany, nowy dom, nowe miejsce i po prostu ja mówię, że nie, że doszliśmy do tego, że ja wytłumaczyłem, że chyba na testy medyczne, a ona, że nie, że ty już tu podpisałeś kontrakt, nie? Ja mówię, o, okej.
Okay. To miło.
No, więc następnego dnia po prostu spakowaliśmy się w auto, pojechali ze mną i praktycznie kupili mi cały sprzęt. Byłem trochę zmartwiony, bo rodzicom obiecałem, że wrócę, że zaraz wrócę i pojadę znowu, a z drugiej strony no byłem szczęśliwy, że to już mam to, że już po prostu spełniło się jakieś jedno z marzeń.
No właśnie, ta kultura gdzieś tam, ta angielska, jeżeli chodzi o sposób życia, podejście do piłki, czy kibicowanie, jakoś też uderzyło cię tak?
Uderzyło mnie, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, ja zresztą później to jeszcze doświadczyłem w Szkocji. Dalej. To samo podejście dla mnie to jest, ja patrzę tylko i wyłącznie z perspektywy piłkarza, uważam, że to jest chyba najlepsze środowisko do takiego rozwoju piłkarza, do takiego zdobycia pewności siebie, do tego, żeby naprawdę skupić się tylko i wyłącznie na piłce, bo tam jest wszystko masz tak naprawdę podane na tacy, to środowisko wokół piłkarzy i mam na myśli teraz wszystko, ligę, związek piłkarzy, klub, ci kibice, którzy są wokół, naprawdę cały czas cię wspierają i to da radę odczuć. To nie jest tylko na zasadzie takiej, że nie wiem, masz Twittera i dostaniesz wiadomość, a come on, Jarek. A naprawdę na każdym kroku można odczuć coś takiego. Nawet pamiętam, jak my walczyliśmy o utrzymanie, to ci kibice. Zresztą często są te obrazki, gdzie drużyna spada, schodzi z boiska już w ostatnim meczu i po prostu na stojąco, tak zwane standing ovation, i wszyscy po prostu klaszczą. Może nie wszyscy, bo wiadomo, że są też ci kibice, co nie są zadowoleni z tej sytuacji, ale ja uważam, że ci kibice tak podchodzą realistycznie do tego, jakie są warunki klubu i w jakim miejscu jest klub, że oni wiedzą, czy mogą spać nawet już przed sezonem, czy nie. I dla nich sukcesem jest utrzymanie się.
Pamiętasz jeszcze te swoje początki, mieszkaj z rodziną, tam chyba też gdzieś Łukasz Fabiański się chwilę zakręcił, wy się jeszcze w Szamotułach poznaliście. To widziałeś po Łukaszu Fabiańskim, że to może być taki gość, który no, zagra kiedyś tam niemal 300 meczów w Premier League i no, nie jest jakoś mega w szoku, jako ktoś, kto go znał, jak miał, nie wiem, 16 lat?
To, że sobie poradzi, oczywiście, no wiesz, no, wtedy liga była troszeczkę inaczej. To nie było tak dużo grania w piłkę, tam było bardzo dużo drużyn, które... Inaczej, mało drużyn było takich, które grały w piłkę. Grały naprawdę bardzo fajnie jakościowo. Oczywiście były różnice ogromne w grze, nie wiem, United, czy nawet Liverpoolu wtedy, czy Chelsea. To się akurat Chelsea Mourinho nie jakoś pięknie nie grała w piłkę, ale była zabójczo skuteczna. A reszta drużyn no, to była taka typowa angielska piłka, bo na pewno te 75%. Więc patrząc na Łukasza, no, to nie jest jednak profil takiego bramkarza, który... No nie wiem, no ma 1,90 m, jest wielkim chłopem.
Jak już Jaskalainen chociaż.
Jaskalainen, więc oczywiście no, zastanawiałem się, czy sobie da radę, no ale pokazał, że naprawdę mega, mega duży poziom i przede wszystkim taka solidność tych zespołów, czy w Swansea, czy w West Hamie. Więc to tylko cieszy, bo z Łukaszem nie dość, że w Szamotułach jeszcze byśmy w pokoju, to później też był w tym właśnie w Boltonie i...
Spotykaliście się czasami w Anglii, jak jeszcze tam graliście razem?
Zdarzały się sytuacje, że gdzieś tam się spotkaliśmy. No ale no, każdy poszedł jakoś tam swoją drogę i ja trzymam bardzo kciuki za Łukasza, bo to jest też fantastyczny człowiek, taki bardzo otwarty, empatyczny.
A z Merlin, z Bernardem macie kontakt jeszcze do dziś?
Tak, no oni byli u mnie na moim weselu, ślubie, więc cały czas, teraz jest troszeczkę mniej czasu takiego, żeby nawet podjechać, spotkać się, ale jak jestem w Anglii, gdzieś w okolicach Manchesteru, co już mi się zdarzyło po tym okresie w Boltonie, to oczywiście spotkaliśmy się, a jeśli chodzi o nich, no to też oni przez długi czas po prostu co roku przyjeżdżali do Polski, zawsze się u mnie zatrzymywali. Aha. No teraz już jednak te lata lecą i jednak taka wycieczka dla nich no to jest duży wydatek energetyczny, więc tylko i wyłącznie gdzieś tam na Facebooku czy gdzieś tam się łączymy.
No tak, ale zawsze w głowie pewnie jest ten obraz tego chłopczyka z Polski, który przyjechał w spodniach 3/4 z malutką torbą i to zawsze rozczula i to tworzy taką wyjątkową, myślę, relację. A sam moment wejścia do szatni pierwszego zespołu Boltonu, jak ty to pamiętasz, no wiesz, wchodzisz do szatni, a tam JJ Okocha, Kevin Davis, paru Stelios Genakopoulos, Jussi Jaskalainen, no paru tam El Hadjidiów, no sporo, bo Kevin Nolan, no można wymieniać i wymieniać.
Sposób, w jaki był zbudowany klub Bolton Wanderers, mam na myśli teraz akademię i pierwszy zespół, był na tyle fajny, że tak naprawdę akademia i pierwsza drużyna trenowała na tych samych boiskach, oczywiście na tych samych obiektach, budynek drużyny był, budynek klubowy, czyli szatnie, siłownia była ta sama, kantyna była wspólna, więc my już się znaliśmy. Ci zawodnicy z pierwszej drużyny często też z nami siadali do obiadów, czy do lunchów, czy do śniadania, więc to nie był w ogóle problem, to nie był taki szok wielki. Na początku oczywiście, kiedy wszedłem już tam, no to było jedno wielkie wow, ale ja jakoś nie pamiętam, żeby to mnie w jakikolwiek sposób wtedy, nie wiem...
Usztywniło,
czy...
Sparaliżowało.
No, czy sparaliżowało. To mnie jeszcze bardziej motywowało, żeby z nimi być na co dzień, żeby z nimi być tam w tej szatni. Z czym się fajna historia kojarzy, bo ja przez wiele lat, nawet jak już w ogóle zrobiłem debiut, miałem debiut w Premier League i kiedy jeździłem praktycznie na każdy mecz, czy byłem 19, czy byłem na ławce, to ja cały czas byłem w szatni rezerw.
Aha.
I ja cały czas się zastanawiałem i się tam pytałem tych ludzi, trenerów, mówię, no nie trenera, ale Dajsa bym się nie zapytał, ale pytałem się tam asystentów, mówię, czy Kitmana, bo on był wtedy też odpowiedzialny za taką organizację. Ja mówię, jak to jest, że ja jeżdżę, jestem tam powiedzmy 18, 19, a zawodnicy, którzy w ogóle nawet na ławce nie są, mają tam miejsce w tej szatni, a ja mam, a oni cały czas się pytali, czy ty myślisz, że to ma jakiś wpływ na to, na ciebie, na twoje podejście? Tak ja mówię, że no nie, no ale fajnie było, jakbym się mógł z nimi przebierać. I w momencie, kiedy przeszedłem tam, ja przestałem już praktycznie jeździć. To był ten wtedy moment, kiedy Mekson przejął. Mhm. Ja poszedłem do szatni pierwszej drużyny i przestałem jeździć. I to jest fajna lekcja dla mnie na całe życie, że nie ma znaczenia, czy ty masz buty lepsze, czy nie lepsze. Na koniec dnia wychodzisz na to zielone boisko, ten kwad, ten prostokąt i tam musisz pokazać, czy jesteś dobry, czy nie.
El Hadji Diouf, z czego tego zapamiętałeś?
Wiesz, tego zapamiętałem o to, że jest przede wszystkim najlepszym, był najlepszym piłkarzem, inaczej, był najbardziej efektywnym piłkarzem w sposobie gry Sama Allardyce'a, ale najmniej jakby patrząc na niego pasował do charakterologicznie do niego. Tutaj widzimy klasę i wielkość Sama Allardyce'a, w jaki sposób potrafił wpłynąć na El Hadjiego Diouf'a, jak potrafił na niego wpłynąć, żeby wyegzekwować to, co chciał. I on to wyegzekwował. No i oczywiście wiele rzeczy pozapoiskowych, gdzie El Hadji Diouf raczej nie był jakimś tam super profesjonalistą. Wręcz przeciwnie, ale to nie przeszkodziło w tym, żeby naprawdę osiągnąć taki historyczny sukces z Boltonem, bo umówmy się, nie jest to wielka marka w Anglii, a ten okres, kiedy ja akurat byłem, to były największe sukcesy i wtedy się nikt tego nie spodziewał.
7. miejsce zajęli w Premier League chyba i nawet była chęć ze strony Sama Allardyce'a, żeby powalczyć o Ligę Mistrzów, bo oni tam w pewnym momencie byliście tam na 3. czy 4. miejscu w okolicach stycznia, grudnia, potem on tych pieniędzy nie dostał, odszedł, ale w Pucharze UEFA że nagrała z Bayernem Monachium, potrafiła na Allianz Arenie zremisować 2-2, później już za Garego Mekona wyeliminować Atletico Madryt, no to są takie rzeczy, które dzisiaj brzmią mega, mega absurdalnie, ale ty na przykład z El Hadji Diouf miałeś jakieś takie też kontakty, wymiany zdań, coś z czegoś go zapamiętałeś?
Każdy weekend można było go spotkać w Boltonie, w klubie, w dyskotece, jak to mówią. Więc my jako młodzi zawodnicy, kiedy tam mieliśmy wolne i mogliśmy wyjść, jak wychodziliśmy, to zawsze El Hadji Diouf nas zapraszał do swojej loży czy tam do VIP-u, więc dla nas to było takie wow.
No tak.
Super sprawa i to jak najbardziej. Ale tak to na początku, gdzieś jakieś treningi czy coś, to raczej nie mieliśmy. No, tylko trening. No. Kiedyś mnie wziął za nazistę, opowiadał mi historię, że jak mnie widział, to czuł się troszeczkę skrępowany, bo opowiadał historię, że kiedyś właśnie w Niemczech gdzieś go tam ścigali, gonili i tak po prostu chyba mu zostało. Ale nie, ja go mile wspominam, bo często widzi się takich zawodników później, nie wiem, nawet już nie mówię na tym poziomie, co Premier League, ale nawet w Polsce tutaj w Ekstraklasie widzi się takich zawodników z takim podejściem do życia itp. I się często na nich tak patrzy i szufladkuje, że to są tacy zawodnicy, że oni sobie nie poradzą albo gdzieś. Nie? A ja zawsze patrzę, wtedy sobie wracam myślami i mówię, że nie, no jak taki facet sobie poradził z takim podejściem, z takim profesjonalizmem albo jego brak, no to są zawodnicy, którzy po prostu dadzą radę. Aha. Oczywiście to ciężko jest powiedzieć, co by było, gdyby byli profesjonalni. Czy byliby lepsi, czy gorsi. No.
Kevin Nolan, co o nim możesz powiedzieć?
No Kevin Nolan miał największy wpływ na mnie, jeżeli chodzi o na zawodnika. To był facet, który przeszedł przez... Zresztą on jest z Liverpoolu, ale on tam był w Akademii Boltonu i przeszedł drogę podobną do mnie, bo też chyba przyszedł tam w wieku właśnie, nie wiem, 14-15 lat, ale bardzo podobną do mojej i zawsze mnie wspierał, zawsze mogłem, znaczy czułem takie wsparcie jego, wiedziałem, że jak mam jakiś problem, czy na boisku nawet, czy poza boiskiem, zawsze mogłem do niego iść i nie było widać różnicy, że to jest facet, który jest kapitanem zespołu, rozegrał wiele meczów w Premier League. Po prostu kolega, który przeszedł tą samą drogę i chciał się tym dzielić. I takich właśnie ludzi ja bardzo cenię, bo wiem, że jest ich coraz mniej, szczególnie teraz w piłce. Gdybym mógł, gdybym wiedział, że wtedy miał taką świadomość jak teraz, chyba więcej czasu jeszcze bym z nim spędzał albo bym próbował spędzać, ale no, niezwykle efektywny zawodnik, jeśli chodzi o grę, a podejrzewam, że gdyby może się gdzieś indziej urodził, może troszeczkę inaczej to wszystko się u niego potoczyło, to na pewno jeśli chodzi o głowę i taką jakość to miał na poziom dużo wyższy. Bardzo dużo bramek strzelał w takich bardzo newralgicznych pozycji, gdzieś tyłem do bramki, gdzieś kopnął, gdzieś głową uderzył, gdzieś ten tak zwany późne wbiegnięcie w pole karne, coś jak Lampard i Gerrard mieli. Też takie bramki strzelał. No i trzeba wiedzieć, że wiesz, no, mimo wszystko miał super liczby grając w Boltonie, gdzie... No, ciężko
to
jest.
Klub mega ofensywnie grający.
Nie, 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 nie był zdecydowanie.
Delikatnie powiedziane.
Bardzo bezpośredni, typowa angielska szkoła, poparta wieloma fajnymi wstawkami, które Allardyce wprowadził do klubu.
Ty miałeś kiedykolwiek jakąś taką rozmowę, nie wiem, tak jak my teraz sobie siedzimy jeden na jeden z samym Allardyce'em, czy on jednak często przez asystentów się komunikował?
Nie wiem, czy pamiętasz pierwszy moment, kiedy w prasie pojawiły się informacje na temat tych menadżerskich jakichś tam, powiedzmy,
powikłań.
Nie, coś tam z tymi pieniędzmi, już coś wyszło. I to wyszło w 2000, kiedy ja miałem debiut.
Aha, 2006.
Sześć, tak, to było już w 2006 roku. To były pierwsze takie informacje gdzieś tam na temat Allardyce'a, że może być...
Nie do końca uczciwy.
Tak, nie do końca uczciwy. I pamiętam, że wtedy miałem debiut, ale wtedy graliśmy z Warsaw. To był mój taki 90 minut w pucharze rozegrany. I wtedy przyszedł po meczu, powiedział do mnie, że teraz muszę zadzwonić do mamy, pewnie na pewno jest z siebie dumna. Ja byłem taki mega szczęśliwy, wygraliśmy ten mecz, byłem mega szczęśliwy. I on nagle po prostu tak się odwrócił do wszystkich i mówi, że to, co w prasie się pojawi w jutrzejszym dniu, to nie zwracajcie na to uwagi, gratulacje wygrane i do zobaczenia jutro.
Okay.
Taki debiut był trochę...
Słodkogorzki.
No, słodkogorzki, ale ja zawsze będę go dobrze wspominał, bo... Ale inaczej, wrócę do tego pytania, co mówiłeś, bo gdzieś się znowu rozejdę i zapomnę wątku. Nie, raczej nie miałem takich wielu rozmów z samym Allardyce'em. Nie było takich momentów, raczej to wszystko było rozgrywane przez asystentów. No po prostu miałem taki status w zespole.
A jak on podchodził na przykład do tego, że on już wtedy miał opinię takiego trochę gościa, który może zabija futbol, który no, powoduje, że na ten Bolton często nie da się patrzeć, że nie wiem, jak przyjeżdża Arsenal czy Liverpool, to te drużyny rozpaczają, bo będą mu, nie wiem, walić głową w mur i tak dalej. On...
Nie no, śmiał się. Tak dosłownie się śmiał, naprawdę. W meczach z Arsenalem wchodził do szatni i tylko wyciągał gazety i tak rzucał i mówi, zobaczcie, że ten znowu Francuz, on tutaj narzeka, że się śmie, że boi się grać. Ja nawet nie będę wam mówił, wiecie, co macie robić po prostu.
I zabijcie. Tyle.
Tak, po prostu tak to wyglądało. Nie, to była z pełną premedytacją. On wiedział, tam wszystko było tak przeanalizowane. Naprawdę, uwierz czy nie, ale ja podejrzewam, że w tych sezonach, kiedy on był trenerem Boltonu, on wiedział, ile punktów, albo przynajmniej no, tam mogła być różnica może 3-4 punktów.
Ile zdobędą
punktów w sezonie. Potrafił to przewidzieć jakoś, nie wiem w jaki sposób, ale on to miał i po każdych 10 meczach mieliśmy spotkanie, gdzie on pokazywał, zobaczcie, tutaj mamy to i to, tutaj powinniśmy zdobyć tyle i tyle punktów, tyle nie możemy stracić, tyle więcej bramek, że odnosił się do takich zawodników, do których miał, nie wiem, założenia, że strzelą, nie wiem, 5 bramek, na przykład tak jak stoperzy, że 5 bramek powinni strzelić. Gdzieś tam motywował, ale to cały czas była takie analizowanie i taki moment na refleksję i to właśnie było w sezonie, nie wiem, z 4 razy zrobione. No był gotowy na wszystko. Ja uważam, że to może zabrzmieć dziwnie, ale on był innowatorem, jeśli chodzi o angielską piłkę w wielu, wielu kwestiach.
A jakie masz na myśli na przykład?
Wiesz co, na myśli mam przede wszystkim, jeśli chodzi o analizę przeciwnika, analizę meczów, jeśli chodzi o statystyki. To był facet, który tak naprawdę to wprowadził do Polski, do angielskiej piłki, bo wiesz co, teraz nawet jak popatrzysz na jego współpracowników, ludzi, którzy się wychowali tak naprawdę w tym czasie, kiedy ja grałem, i zobaczysz najlepszy zespół angielski, który jest Manchesterem City, a szefem analityków jest Gavin Fleck. I on tak naprawdę był facetem, który ze mną siedział i w rezerwach analizowaliśmy mecze. I on już wtedy tych ludzi wychowywał. No, miał już takich ludzi, którzy działali w rezerwach. No, ktoś tam był jeszcze, który jest w pierwszym zespole, więc byli jeszcze lepsi. Ale on już wtedy taką dużą wagę kładł na to, żeby być tak bardzo...
Nic nie pozostawić przypadkowi.
Tak, on nic, on praktycznie, on nie chciał tego robić, nie chciał w żaden sposób, on chciał mieć kontrolę nad wszystkim. Wiesz, no to jest zawsze jest jakiś sposób, nie? Albo kupujesz zawodników i masz jeden z największych, powiedzmy, ten salary cap, i masz, i to tak naprawdę już samym tym jesteś w stanie wygrać ligę, a szczególnie to parę lat temu było, teraz jednak te różnice się troszeczkę zmniejszyły, znaczy ciągle i tak wygrywają drużyny, które najwięcej płacą za zawodników, mam na myśli...
No poza tam Leicester, jeden sezon był wybryk natury,
nie? Jedyny wybryk, tak jak mówisz, ale większość tych zespołów mają bardzo, no te top 4 to ma bardzo zbliżone wydatki na wynagrodzenia dla drużyn i zresztą to zostało też statystycznie udowodnione, że no te zespoły po prostu wygrywają swoje ligi i zawsze no tak, tak jest. No. I...
Na treningach też był takim detalistą, bo na przykład ja pamiętam taką historię z Rachą Benitezem związaną też z kolei trenerem, który trochę piłkarze traktował jak umysły komputerowe i roboty, że on potrafił na przykład nieraz przerwać trening i przesunąć ręcznie wręcz jakiegoś piłkarza ze środka pola, bo on stał, nie wiem, centymetr nie tam, gdzie powinien w danej strefie i dopiero potem wznawiali trening. On też takie miał bardzo detaliczne podejście do tego, że nie wiem, tu masz stać, bo tu piłka spadnie, nie wiem, tu się masz przesunąć, formację i tak dalej?
Tak, tak, on był dokładnie taki, wiesz co, ja przypominam sobie sytuację, nawet wiesz, stałe fragmenty mieliśmy robione, trenowaliśmy to tam, każdy zawodnik dokładnie wiedział,
gdzie
pobiec, wiesz, tak jak masz teraz stałe fragmenty i na przykład masz drużynę, pierwsza drużyna, która zaczyna, gra na drużynę rezerwowych i powiedzmy tam paru chłopaków z rezerw, no to tutaj w Polsce, znaczy w Polsce, ja się spotkałem raczej nie tylko w Polsce, ale w innych klubach, jak jestem, to raczej po prostu oni mają bronić jak najlepiej, a ta drużyna atakuje. Tam ciężko by było tej drużynie, która atakuje, cokolwiek zrobić, bo ci, co bronią, dokładnie wiedzą, gdzie kto będzie. No bo raz, że byli już w tych sytuacjach, czy grali w jakichś meczach, a dwa, że po prostu no, te odprawy, na których było to przedstawione i to, co trener miał robić, no to wszyscy wiedzieli, że tak ma być. Więc ci zawodnicy, którzy bronili, oczywiście tam trochę odpuszczali, no ale to później był efekt taki, że no, tych bramek Bolton z stałych fragmentów to chyba nie wiem, ma najwięcej strzelów w tamtym okresie. Ale naprawdę potrafił, ja pamiętam mecz z Sevillą graliśmy, ja miałem zagrać na zagrałem na pozycji defensywnego pomocnika i to był mój pierwszy raz. Ja wtedy zauważyłem, mówię, kurde, no przecież z piątki piłka, no to stanę gdzieś, gdzie po prostu będę mógł najlepiej głową wybić. A on mówi, nie, że masz tu stanąć. No i stałem.
I spadała ta piłka?
No i spadała, naprawdę. No większość razy właśnie ona tam spada.
Jak to oceniasz w ogóle tę sytuację, która po latach wyszła, jeżeli chodzi o sama Lardajsa i ten skandal, jak był selekcjonerem reprezentacji Anglii?
No, także jest chyba jedynym trenerem w historii reprezentacji Anglii, który
wiedziałem ma
stuprocentową skuteczność. A będąc zupełnie szczerym mówiąc, znaczy tak, ja uważam, że w angielskiej piłce, jeśli chodzi o trenerów, nawet nie w angielskiej piłce, na świecie, no jest duży procent takich trenerów, którzy gdzieś tam mają jakąś korzyść z czegoś. Sam słyszałem wiele historii, tylko po prostu chyba sam Aldaś miał pecha. Ja nie mówię, że to jest dobre, bo uważam, że nie. No jednak patrząc z etycznego punktu widzenia, no to absolutnie. Ale tak było, no tak oni zostali wychowani. No. Ciężko jest źle powiedzieć na temat sama Aldaisa, zawdzięczając mu tyle, co ja zawdzięczam, ale z drugiej strony, no jak są dowody na to, że jednak coś tam źle zrobił, no to szkoda trenera, bo na pewno angielska piłka straciła dobrego trenera na jakiś, powiedzmy, nie wiem, czas.
No cały czas pozostaje ostatnim trenerem, który na Anfield wygrał w meczu ligowym, tak? Kwiecień 2017, Liverpool Crystal Palace. 2-1 zwycięstwo Crystal Palace, no to już minęło ponad 2 lata od tamtego momentu i cały czas może powiedzieć o sobie, że ostatni tam wygrał na Anfield. Natomiast ty patrzysz, śledzisz jeszcze dzisiaj też, co to się dzieje w Boltonie i te przykre historie, które tam miały miejsce. Klub no, na skraju bankructwa nie tak dawno był, tam uratował się, dzisiaj gra w Ligue 1, ale też mieliśmy naszego człowieka w zeszłym sezonie, Pawła Olkowskiego, który tam no, przez na cały sezon, no to nie wiem, z jedną może czy dwie pensje dostał. Też nawet było mówione, że ciepłej wody nie ma w prysznicach, nie wiem, na jedzenie nie ma na stołówce dla piłkarzy. Trochę inna rzeczywistość niż to się zetknąłeś w czasach Premier League.
No zdecydowanie. Ja byłem w tym tak zwanym prime time Boltonu w historii. Więc ciężko jest mi ocenić to, co by było najlepsze dla Boltonu. Ja mam wrażenie, że chyba jednak powinni zbankrutować i jak w pewnym sensie to wszystko odbudować, bo to jest trudna sytuacja. Oni tak naprawdę stracili bardzo wiele swoich ważnych, strategicznych rzeczy, tak? Bo i stadion, praktycznie połowę stracili stadionu, albo już nie wiem, czy nie cały sprzedali. Na pewno sprzedali ten stary ośrodek treningowy, który był w fantastycznym miejscu. Przenieśli się na ośrodek, który był budowany dla akademii tylko koło stadionu. Z tego co wiem, to tam też już posprzedawali większość tej ziemi. No ciężko się na to patrzy, ale z drugiej strony no to jest jakaś konsekwencja jakichś tam ruchów, które zostały wykonane dawno temu, tak? Bo to wszystko praktycznie się zaczęło od tego, jak sam Allardyce odszedł i kiedy później na siłę starano się utrzymać ten Bolton w Premier League. Aha. I od tamtego momentu, od spadku z Premier League, to wszystko już było tak raczej, no nie było to solidne. Nie było to tak, że czułeś, że ten Bolton zaraz wejdzie do góry. Nawet teraz, patrząc z perspektywy Cardiff City, które słabo gra w tym sezonie, jeśli chodzi o Championship, ale ja mam wrażenie, że oni mają duże szanse na to, żeby z powrotem wejść, bo przede wszystkim mają fajny skład i nie było wielu jakichś tam kluczowych zmian. No podejrzewam, że Bolton spadnie w tym sezonie. No, jednak te 11 punktów to jest duża różnica.
Ale ujemne, które dostali za zarząd komisaryczny.
Tak, tak, za zarząd komisaryczny. A ja przechodziłem to, bo ja w Luton, będąc w Luton, też zarząd komisaryczny był w Luton i wiem, co chłopaki tam czuli, więc wiem, jaka wtedy jest atmosfera. I Luton wtedy...
Spadli. Znaczy w tym sezonie, co ty byłeś, ostatnio sprawdzałem sobie właśnie wczoraj, jak się przygotowywałem. Ostatnie miejsce, tak? W tabeli 24 i był spadek, tak. W tym sezonie, co ty byłeś. Tylko, że ty, no na wiosnę ciebie nie było już tam, nie? Bo grałeś tylko jesienią.
Ja teoretycznie mam dwa spadki, zobacz. Nawet nie wiedziałem o tym.
No, cały człowiek się całe życie uczy.
Muszę to sprawdzić, bo coś mi się nie chce wierzyć, że spadli.
Sprawdzimy zaraz po wywiadzie.
Nie mogli spać, bo na pewno mieli minusowe punkty w tym sezonie, więc już chyba w tym sezonie nałożone, więc... No więc też przechodzili, a teraz są naprawdę takim solidnym zespołem.
Championship.
Może nie solidnym jakimś takim, gdzie jesteś pewny, że się utrzymają, no ale jest to solidnie prowadzony zespół, bo z tego co wiem, to fajne tam są podstawy ku temu, żeby sądzić, że ten zespół będzie raczej stałym bywalcem tego Championship.
A te niższe ligi właśnie, jak wspominasz, Luton, Stockport, no bo wiesz, ty jako środkowy obrońca, no to się musiałeś zetknąć z ostrą walką na pewno z takimi napadziorami, trochę może nie jak Adebayo Akinfenwa, już legendarny, który tam 190 cm, 110 kg wagi, ale pewnie niewiele chudszymi.
No rany pozostały głowie. Znaczy ja się śmieję, że wiesz, to wtedy średnio na mecz 60 główek, trzeba było 60 wyskoków wykonać. I ja miałem fantastyczny wtedy ten okres 4 miesięcy w Luton, więc ja bardzo dobrze to wspominam. Nie było dla mnie problemu granie takim stylem, bo tak naprawdę tam w Boltonie praktycznie też na każdym treningu się tak grało. Byłem dobrze, bardzo dobrze przygotowany. Tam miałem taką historię, że wyrzucili mnie z hotelu razem. Wróciłem do hotelu i nagle moje walizki są na zewnątrz, powiedzieli, że już nie mogę tutaj być, bo nie zapłacili za hotel i to był ten okres właśnie chyba, to był jakiś grudzień, już końcówka, że muszę wyjechać. Na szczęście miałem tam znajomego, który mi udostępnił swoje mieszkanie, on wyjeżdżał na święta i mogłem tam u niego posiedzieć, ale jeśli chodzi o samą ligę, to fajnie, wiesz co, no przeżyłem to, co teraz ciężko kojarzy się, znaczy mało osób teraz kojarzy Anglię z tymi właśnie starymi stadionami, z tym takim podejściem, gdzie wychodzisz na mecz, a tam tych meat pie'ów, tych wszystkich takich ciastek z mięsem na stadionie jest, to piwo się leje. To już nie jest takie ekskluzywne jak Premier League, ale to jest taka właśnie, te szatnie są takie stare szatnie. To jest coś, co ja praktycznie dotknąłem i mega się z tego cieszę, bo to jest fajne wspomnienie, więc dla mnie teraz nawet, jeżeli nie wiem, gdzieś zagram w czwartej lidze w rezerwach, czy pojadę gdziekolwiek i ja wejdę do jakiejś szatni, która, no powiedzmy, no umówmy się, nie jest to jakiś poziom taki ekstraklasowy, czy te stadiony, które my mamy teraz, jak to wszystko wygląda na tych stadionach i to nawet nie przypomina dobrych kontenerów, które były swego czasu na Wiśle Kraków, chyba z tego co pamiętam. Ale nie robi to na mnie w żaden sposób wrażenia. Po prostu no, jest szatnia. Ja się jaram nawet takimi rzeczami, wiesz? Mi mega się podoba. Tak jak przyszedłem do Pogoni i ktoś powiedział, że tam brzydki stadion, ja mówię, kurde, to jest kurde, no camp.
No tak.
Tylko trochę mniejsze i obcięte.
No. Tak, w Anglii taki stadion spokojnie by się podobał.
No Luton tam, ja nie wiem, czy ty kojarzysz stadion Luton, ale to jest stadion, który ja nie wiem, kto budował, nie wiem, kto go tam projektował, ale część kibiców nie może widzieć części meczu, bo są wielkie profile takie, wiesz, wyrzucone na jednej z trybun, a z drugiej trybuny są takie jakby loże VIP, ale to nie wygląda jak loża VIP. W ogóle idąc w Luton w centrum miasta, nie widać tego stadionu, bo on jest tak po prostu wrzucony w te budynki, ale dla mnie to była fantastyczna atmosfera. Ja się cieszyłem, wiesz, no słuchaj, no ja jestem z tej epoki jeszcze, gdzie jak zrobię wślizg albo gdzieś tam się kości będą trzaskać, no to i kibice jeszcze rykną, no to dla mnie to mnie to nakręca takie coś, więc wiesz, no, ja tęsknię mega za piłką angielską, dlatego też wróciłem później na wyspy, już do Szkocji, co przeżyłem praktycznie to samo i też było super. Mega, dla mnie to było fajne.
A pamiętasz jakieś takie właśnie mecze z czasów, jakbyś był to, nie wiem, czy debiut Pucharza Anglii na Vicarage Road, czy mecz Premier League na Fratton Park, czy jakieś inne, no bo sam mówiłeś, że jeździłeś często, nawet jak nie byłeś na ławce, no to gdzieś na trybunach jakiś mecz ci utkwił w pamięci, jakaś atmosfera, konkretne wydarzenie?
Znaczy na pewno ten debiut no, utkwił mi w pamięci, bo raz, że będąc na stadionie Portsmouth tak w tym okresie akurat, no to był stadion chyba, który generował największą tam tą, w tej skalach decybeli największy ten, więc tam kibice po prostu byli bardzo głośni, bardzo głośni i to było troszeczkę coś innego niż Premier League na co dzień, ale no tak, no to debiut, wiesz, no. Ja miałem wejść, zaraz miałem nie wchodzić, bo my straciliśmy bramkę, zaraz znowu wchodzę i ten Allardyce, szkoda, że nie ma tego nagrania, ja to kiedyś szukałem, tak jakby z tej samej zmiany, bo mnie gdzieś tam ciągnie za tą kurtkę, ja stoję tam, nie wiem co mam robić, on mówi, jakbyś miał piłkę, to ją wywal po prostu jak najdalej. I w końcu ten debiut dla mnie, no coś niesamowitego.
Czyli jak nieraz przecież też te instrukcje na boisku zupełnie niczym się nie różnią w B-klasie czy w Premier League, bo muszę ci powiedzieć, że no ja jestem chłopakiem, który tam no nigdy jakiś tam za bardzo nawet nie trenował w klubie za dzieciaka, bo rodzice stwierdzili, że mam się uczyć, no i robiłem to lepiej lub gorzej, ale no jak teraz założyliśmy drużynę KTS weszłą, to stwierdziłem, że chociaż jakiś tam debiucik w B-klasie dobrze, żebym zaliczył, jak tam będzie już 10-0 prowadzenie, to i tak nic nie zepsuje, no i rzeczywiście było tak, że wszedłem w jednym meczu, jak tam było 5-4 minuty do końca, no i tam pytam się trenera, że tam patrzę na kartkę ze zmianą, że mam tam wejść za napastnika. Mówię, to dobrze wypisane? No tak, to co ja mam robić? No wejdź tam, pobiegaj, szukaj okazji, nie? Więc tutaj Premier League sama Allardyce do Jarka powiem tam, a wybij tam coś tego i Kamil Pawlak do Wojtka Pieri też może wejść, szukaj okazji, więc no piłka wszędzie waży tyle samo, jak to się mówi, czy to w B-klasie, czy w Premier League. Natomiast ty powiedziałeś wcześniej, że jak oglądasz mecze Premier League dzisiaj, no to już nie myślisz o tym, dlaczego cię tam nie ma i tak dalej, natomiast zastanawiam się, czy z meczami Celticu Glasgow jest tak samo, czy nie wiem, jak gdzieś macie zaplanowany wieczór i wiesz, że Celtic gra, to nie, ja może odpuszczę dzisiaj, bo nie chcę na to patrzeć.
Nie, wiesz co, mecze Celticu w telewizji oglądałem przed przyjściem, jeszcze wtedy był okres chyba, że Orange Sport transmitowało szkocką ligę.
Polsat Sport kiedyś tam Polsat, przecież.
Tak, był taki okres, to było wtedy.
Borys Żurawski grali to Polsat.
Tak, to był ten okres, gdzie oglądałem, a później to tylko jak byłem w Dundee United i Celtic chyba... Nie wiem, gdzieś tam w telewizji leciał mecz, to oglądałem, ale tak to nie jest to.
Nie blisko było powiedzmy, bo niektórzy może nie znają tej historii.
Ojejku, ciężko jest mi powiedzieć. Znaczy nie, wiesz co, bo ciężko jest mi powiedzieć jak blisko. Wiesz, no pewne decyzje, które wpłynęły na to,
że... Podpisany miałeś już kontrakt, tak? Wszystko było dogadane.
Wszystko dogadane praktycznie. Praktycznie. Praktycznie dogadane.
Praktycznie i teoretycznie.
Tak. Kwestia była tylko zdania testów medycznych, które miały być na koniec sezonu. No ich nie zdałem i...
Ta kontuzja, która w meczu z Lechią, tak? W mistrzowskim sezonie odniosłeś, tam była.
Tak, to ma troszeczkę większe jakby podłoże, bo to jest też kwestia operacji, którą wcześniej zrobiłem na to kolano. Ona nie do końca była dobrze przemyślana z mojej strony. I po prostu no, ten cały, to całe więzadło, które było wprowadzone do kolana, ono nie wytrzymało i później dużo nie wystarczyło do tego, żeby po prostu to zepsuć. I tak wyszło, no szkoda, że to wszystko się tak wydarzyło, bo oczywiście ja dopiero odchodząc w 2015 roku do Dundee United, zdałem sobie z tego sprawę, jak wielki jest ten klub Celtic. Bo ja jestem przekonany, że jeżeli jesteś w Polsce i nie będziesz w Szkocji, to nigdy to nie jesteś w stanie zdać sobie, znaczy nie zdajesz sobie sprawy, w jaki sposób, znaczy jak wielki jest ten klub. Mecze, atmosfera, prasa, środowisko, wiesz, mecze u siebie grasz, jest więcej kibiców gości, jak grasz z Celticiem i to praktycznie na każdym stadionie. Ilość kibiców z samego Dundee, kibiców Celticu. Nie, ja naprawdę polecam każdemu po prostu sobie pojechać i zobaczyć, bo to tylko w taki sposób można zdać sobie sprawę, jak wielkie są te kluby, więc wiesz, ta kwestia i kiedyś co była debata, czy Celtic i Rangers powinni być w Premier League. Nigdy nie wpuszczą tych klubów, bo te kluby po prostu, ja uważam, żeby okresie 5-6 lat stały się najbardziej potężne kluby w Premier League. Ja uważam, że
nawet więcej niż tam City, Liverpool.
Ja uważam, że tak, bo to ma większy potencjał niż te kluby, niż City, czy naprawdę ilość kibiców, ty nie zdajesz sobie z tego sprawy.
No, baza kibiców jest ogromna. Baza
kibiców ogromna i po prostu ja tak uważam, bo to wtedy na tym by się opierało, no bo pieniądze by dostawali mniej więcej tyle samo, co jakieś kluby.
No tak.
Kwestia utrzymania się.
Też mocniliby skład wtedy, nie?
No dokładnie.
No właśnie, ale też no, jeżeli chodzi o tą Szkocję, no to no, ty potem byłeś w Dundee, ten Celtic nie wyszedł, to był ten 2012 rok, kiedy tam miałeś pójść, a nie tak długo później chyba Virgil van Dijk przyszedł do Celticu i co, my tak, śmiejesz się czasami, gdzie van Dijk by był, jakbyś jednak ty przyszedł, bo ty byś może zagrał.
Nie, wiesz co, ja tam chyba był jakiś okres czasu taki, gdzie on później przyszedł. Ja chyba tam odchodził taki szwedzki środkowo
Ajer chyba, tak.
Może.
Lustig,
nie,
może.
Nie. Majstorowicz, coś takiego.
A, Majstorowicz, Daniel Majstorowicz.
Był taki zawodnik. Ja go zresztą później spotkałem na tych testach medycznych. On też chyba coś tam miał.
No widzisz.
I on miał odchodzić, ja miałem wejść jakby w jego miejsce, gdzie by było, no byłby na pewno na wysokim poziomie. To jest wyjątkowy zawodnik. Naprawdę, grając na niego, ja grałem parę meczów, to nawet 6 meczów już rozegrałem przeciwko Virgilowi i wiem, że naprawdę to widać, to czuć na boisku. Było widać, że to jest zawodnik na poziomie, no na pewno nie szkockim.
Ten jeden mecz tylko słabszy mu się przy Łazienkowskiej przydarzył, no bo jakbyśmy z Miro Radowiczem pogadali, to on pewnie by powiedział, a tam co to ten Banda, jak ja go kręciłem, jak chciałem. No, miałeś takie myśli, jak wracałeś, że kurczę, trochę przegrałem jednak, że nie poradziłem sobie w tym Boltonie?
Nie, bo ja wiedziałem, że tam wrócę. No, ja zawsze wiedziałem, że wrócę, że ja potrzebuję parę lat, żeby pograć na jakimś poziomie, zagrać jak najwięcej meczów i wrócić. Później troszeczkę ten plan się zweryfikował i niekorzystnie dla mnie, bo ja chciałem jechać, znaczy ja odchodząc do Dundee United po Norwegii, to był też mój plan, żeby tam się pokazać na tamtym rynku i ewentualnie gdzieś pójść do Championship w Anglii. Ale zdecydowałem tak, że po prostu wróciłem do.
Jakieś oferty z Championship, z Premier League jeszcze później?
Z Premier League nie, oczywiście, ale z Championship były zapytania i była tylko kwestia taka, że ja miałem jeszcze rok kontraktu, więc ja musiałbym jeszcze po prostu zagrać rok i wtedy ewentualnie gdzieś odejść, ale podjąłem taką decyzję, że dla mnie i dla rodziny najlepszym kierunkiem będzie teraz powrót do Polski.
Nazwa klubu została ci w głowie, taki największy, który gdzieś wtedy chciał?
To w Championship miałem, ale tak z Luton wracałem. To były kluby tam. Znaczy z tego, co ja pamiętam, jak Gary Megson mi mówi, bo ja siedziałem z nim właśnie, tak jak z Allardyce'em nie siedziałem, to z nim siedziałem 3 razy. To on mówi, że nawet były, nie wiem, 15 klubów, które chcę mieć w tym czasie z Championship na wypożyczenie na te pół roku. Ale konkretów, szczegółów to ja
tylko mówił, nie miał tych ofert
pamiętam,
na stole.
Nie tak? Pamiętam, ale znaczy wiem, że na pewno były jakieś propozycje, bo mi też menadżer o tym mówił. Tylko, że no to było wszystko odrzucane od razu. I Napoli było. Na pewno byli wysłannicy w Boltonie. To było po okresie Mistrzostw Świata.
No 20, tak?
20. Byli, to jest śmieszne, bo ja...
Jak to zapamiętać?
Wiesz co, ja się w ogóle dowiedziałem o tym od sędziego piłkarskiego. Tak, od sędziego, który w Boltonie trenował z nami. On w Premier League był sędzią. On książkę wydał później. On wydał książkę, też były jakieś kontrowersje z jego książką, że on tam trochę za dużo powiedział.
Aha. Ale nie coś pamiętam. Się kojarzy, ale też nazwisko na końcu.
Nie pamiętam.
No nic,
on miał restaurację włoską i on mi opowiadał, że kiedyś, nie wiem, tam po tygodniu ja na rowerku sobie jeździłem rano na siłowni i on mówi, no i co, i odchodzisz? A ja mówię, że no gdzie odchodzę? No nigdzie nie odchodzę. No ale to co, z tymi Włochami nic? A ja mówię, że no nie. No bo byli u mnie w restauracji akurat i mówili, że przyjechali tutaj negocjować o twoje odejście. No, i to tak się dowiedziałem. Szkoda, że tak wyszło, no ale tak musiało być.
No nic, no to tak zostawimy tą Anglię. Jeszcze muszę cię o to zapytać. Kiedyś z Kubą Białkiem od nas zresztą też rozmawiałeś. Powiedziałeś, że chciałbyś zostać kiedyś prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cały czas takie myśli w głowie są?
To wiesz co, to teraz mówiąc z perspektywy tego mojego marzenia, żeby zagrać w Premier League, że zamiast powiedzieć, że chciałbym zagrać w Premier League, to zagrać 300 meczów, to teraz to powiem jeszcze, ale chciałbym zostać w ogóle prezesem FIFA, tak? No bo nie, no mam na myśli, że
dlaczego nie, no?
Znaleźć sobie marzenie takie, które będzie tak wygórowane, że nawet jeżeli to Grzesiek Rasiak mi mówi, jak marzysz o Barcelonie, to możesz zagrać w Tottenhamie. Dlaczego to miałoby się nie wydarzyć? No tak, no oczywiście to nawiązując do tego twojego pytania, to Chciałbym, robię, znaczy chciałbym, no robię, uczę się w tym kierunku zarządzaniu w piłce nożnej i jakby nie patrzeć, no to...
Studiujesz, tak? Cały czas.
Tak, to najważniejsze.
Na tym Johanie Cruyffie cały czas?
Tak, cały czas na Instytucie Johana Cruyffa. Najbardziej uderzające dla mnie jako słuchacza, ucznia jest to, że piłka nożna nie jest tak trudna, nie jest aż tak skomplikowana, jak to wygląda z zewnątrz. Tak naprawdę piłka nożna to jest po prostu, oczywiście jest najbardziej nieprzewidywalnym, jak powiedzmy, nie wiem, gałęzią jakiejś gospodarki.
No bo tak, od jednego gola wszystko zależy.
Piłka nożna chyba w ogóle w sportach uważam, że chyba jest najbardziej i bo największa ilość zawodników gra, nie licząc tego australijskiego futbolu, bo tam też jest. Ale jeśli chodzi o to, to tak naprawdę mimo tego, to piłka nożna, znaczy są takie fajne narzędzia, które oczywiście tam uczysz się, gdzie można, tak jak sam Allardyce minimalizował ryzyko jakiegoś tam przypadku, to tak samo można zrobić to w klubach. I ciekawe jest to, że no taka świeżość dla mnie, no bo no mówmy się, w Polsce te kluby, no jest mała liczba klubów, które są, od których można czerpać jakieś fajne rzeczy i fajne, no i można się uczyć przede wszystkim.
Czyli student, ale cały czas też piłkarz Wisły Płock i nie wiem, Radosław Sobolewski ma coś w sobie z sama Allardyce'a. Widzisz jakieś podobieństwa?
Tak, widzisz, rozmawiając wtedy na ten temat, tego przesuwania zawodnika, że Rafa Benitez był w stanie przesunąć jednego zawodnika obok, no to tak. To
Sobolewski też?
Jeśli chodzi o taktykę, to każdy musi mieć na swoim miejscu, bo ma w sobie dużo takich cech, które miał sam Allardyce, jeśli chodzi o takie skupianie się na takich szczegółach, nie?
Jarosław Fojut, który jeszcze ostatniego słowa nie powiedział mimo wszystko, jeżeli chodzi o Wisłę Płock, przyszły prezes PZPN-u, być może by piłkarz Bolton Wanderers, Dundee United, Luton był z nami dzisiaj. Wielkie dzięki za rozmowę, mam nadzieję, że się nie nudziłeś strasznie i wy, drodzy słuchacze, też, bo sporo ciekawych historii, audycja Football Bloody Hell, jak zawsze, na Weszło FM. Dzięki wielkie, Jarek, wszystkiego dobrego.
Dzięki wielkie i serdecznie pozdrawiam.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.